Ekscelencjo Najdostojniejszy Księże Biskupie Kaliski, Ekscelencje Najdostojniejsi Księża Biskupi, Czcigodny Ojcze Dyrektorze, Magnificencjo Księże Rektorze Wyższej Szkoły Kultury Medialnej i Społecznej w Toruniu, drodzy siostry i bracia, drodzy pielgrzymi do sanktuarium świętego Józefa w Kaliszu. Chrystus zmierza do Jerozolimy. Już trzykrotnie powiedział apostołom, co go tam spotka. Będzie zdradzony przez arcykapłanów, uczonych w piśmie i faryzeuszów. Zostanie wydany w ręce pogan. Ci go ukrzyżują, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. I właśnie zmierzając do swojej Paschy, do swojego jakże szczególnego przejścia z tego świata do Ojca, poprzez cierpienie, mękę i śmierć i zmartwychwstanie, Pan Jezus wysyła swoich uczniów, wybiera ich, 72, i po dwóch kieruje do tych miejscowości, do których zamierzał przybyć. Mają być zwiastunami dobrej nowiny, Ewangelii, radosnej wieści o tym, że zbliża się Królestwo Boże, że dopełnia się dzieło zbawienia. I dlatego kieruje ich. A ten fragment czytanej przed chwilą Ewangelii Łukaszowej bardzo jasno określa, kim oni są. Najpierw nieliczni, nieproporcjonalnie ich mało wobec ogromu zadań, jakie stoją przed nimi. Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Są też bezbronni. Ich siłą jest niewinność, a jednocześnie głoszona prawda. Oto was posyłam jak owce między wilki. Waszą tarczą jest właśnie to, że idziecie na spotkanie tego świata bez miecza, bez słowa złości czy przekleństwa, bez jakiejkolwiek przemocy. Waszą mocą jest głoszona Boża miłość. Są ubodzy, mają takimi być. Nie noście z sobą trzosa ani torby. Miejcie tylko to, co jest niezbędne, by móc godnie spotkać się z tymi, do których was posyłam. A przede wszystkim mają być zwiastunami pokoju. Najpierw mówcie pokój temu domowi. To jakby zapowiedź tego pierwszego słowa, które skierował do apostołów zmartwychwstały Pan w wieczór niedzieli zmartwychwstania. Pokój wam. Najważniejsze słowo, będące kwintesencją Ewangelii, bo mówiące o tym, że przepaść, jaka zaistniała między ludźmi a Bogiem na skutek grzechu Adama i wszystkich grzechów poszczególnych ludzi, ta przepaść zbudowana i wypełniona lękiem i niepokojem, przestała istnieć. Jest Boży pokój. Ma on panować. Jest jeszcze szczególny warunek, którego trzeba spełnić, aby móc znaleźć się pośród ludzi, do których Chrystus posyła. To ludzie, którzy gotowi są przyjąć wysłańców Chrystusa także w duchu pokoju. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój na nim spocznie. Skuteczność przepowiadania Ewangelii Chrystusowej zakłada istnienie odpowiednich pokładów wrażliwości, otwarcia na Boże orędzie, gotowości słuchania. Jeżeli takich spotkają i tacy ich zaproszą, trzeba do nich iść, trzeba się pośród nich zatrzymać. Zatrzymać się pośród nich trzeba właśnie po to, aby ich domy stały się punktem wyjścia do istoty, do czego Chrystus ich posyła. Uzdrawiajcie chorych, a przede wszystkim mówcie im, głoście im radosne orędzie. Przybliżyło się już do was Królestwo Boże. I trzeba to głosić nawet wtedy, kiedy to słowo mogłoby być zlekceważone, a oni zwiastuni pokoju i Bożego Królestwa odtrąceni. I w tym wszystkim mają być ludźmi bez jakichkolwiek kompromisów. Jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na jego ulicę i powiedzcie: nawet proch, który z waszego miasta przylgnął nam do stóp, strząsamy wam. Ale niezależnie od tego, jak wy przyjmujecie nas i nasze orędzie, wiedzcie, jest jedna zasadnicza prawda. Przybliżyło się do was Królestwo Boże. Drodzy siostry i bracia, od tamtych czasów, od chwili Paschy Chrystusa, Kościół nieustannie głosi dobrą nowinę. Pośród trudności, wyzwań, sprzyjających czasów, ale także wrogości, głosi nadchodzenie Królestwa Bożego, którego pełnia ostatecznie zostanie osiągnięta wtedy, kiedy znajdziemy się w domu Ojca, bogatego w miłosierdzie. Kościół głosi z pokolenia na pokolenie tę prawdę, że życie każdego z nas jest zmierzaniem do niebiańskiego Jeruzalem i że to zmierzanie, ta droga musi być jednocześnie jednym wielkim wypełnieniem tego zadania i spełnieniem tych cech, które Chrystus określił w momencie, kiedy wysłał swoich 72 uczniów przed sobą. Kościół głosi tę prawdę, tę dobrą nowinę, także w odniesieniu tego szczególnego aspektu Ewangelii, dobrej nowiny, jaką jest Ewangelia życia. W 1995 roku, to już 23 lata temu, 25 marca, w uroczystość zwiastowania, święty Jan Paweł II Wielki ogłosił encyklikę Evangelium Vitae. I tam właśnie, już we wprowadzeniu, nakreślił, co znaczy ten szczególny aspekt Ewangelii swojej, jaką jest dobra nowina o życiu każdego człowieka. Jak pisał, Ewangelia życia znajduje się w samym sercu orędzia Jezusa Chrystusa. Kościół każdego dnia przyjmuje ją z miłością, aby wiernie i odważnie głosić ją jako dobrą nowinę ludziom wszystkich epok i kultur. Gdy zajaśniała jutrzenka zbawienia, wieść o narodzinach dziecka została ogłoszona jako radosna nowina. Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz. Źródłem tej wielkiej radości jest oczywiście przyjście na świat Zbawiciela. Wiemy, że w tworzeniu się i przybliżaniu tego niezwykłego zdarzenia, jakim było narodzenie się Bożego Dzieciątka, spełnienie szczególnej obietnicy o Bogu, który jest Emanuelem, Bogiem z nami. Szczególną rolę w tym odegrał święty Józef. Święty Józef otwarty na Bożą prawdę, zwłaszcza w trudnym dla siebie momencie, kiedy w sposób dla siebie niezrozumiały zobaczył, że jego ukochana Maryja znajduje się już w stanie błogosławionym. I wtedy przychodzi do niego anioł i wzywa go najpierw do tego, by zaufał Bogu. Z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. A dalej anioł wzywa go do ufnej, wiernej miłości wobec Najświętszej Dziewicy. Nie bój się wziąć do siebie Maryi. Nie bój się. Ona poczęła z Ducha Świętego. I dlatego to szczególne zadanie, jakie z woli boskiej ogłoszonej mu przez anioła ma dokonać. Nadasz temu dziecku imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. Spełnić ma rolę ojca, a jednocześnie pośrednika w tym głoszeniu orędzia zawartego już w imieniu tego dziecka. Głoszeniu orędzia, z którym to dziecko na świat ma przyjść, a w konsekwencji ma być jego mężnym i niezłomnym opiekunem. Nawiązując do tego wydarzenia mesjańskiego i do tej radości, która ogarnęła i świętą rodzinę Maryję, Józefa, i pasterzy betlejemskich, i tych wszystkich, którzy mieli tę łaskę zobaczyć nowonarodzonego Syna Bożego. Dopełnieniem jest to, że ta radość mesjańska z narodzenia Chrystusa jest nieustannie przedłużana i doświadczana właśnie wtedy, kiedy rodzi się każdy nowy człowiek przychodzący na świat. Papież pisze dalej: Boże Narodzenie objawiło również głęboki sens każdych ludzkich narodzin i ukazuje, że radość mesjańska jest fundamentem i wypełnieniem tej radości, jaką przynosi każde dziecko przychodzące na świat. I stąd ta radość, że oto dziecko, oto nowy człowiek przychodzi na świat, jest jednocześnie ukazywaniem nowych perspektyw, prawdziwie ewangelijnych, gdy chodzi o dalsze jego życie. A wszystko dlatego, że Jezus, jak pisze dalej papież w encyklice Evangelium Vitae, przedstawiając istotę swojej odkupieńczej misji, mówi: ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Ma tu w rzeczywistości na myśli owo życie nowe i wieczne, polegające na komunii z Ojcem, do której każdy człowiek zostaje bez żadnych zasług powołany w Synu za sprawą Ducha Świętego. Ale właśnie w świetle takiego życia nabierają pełnego znaczenia wszystkie aspekty i momenty życia człowieka. Bo rodząc się, przychodząc na świat i stając się członkiem Kościoła mocą chrztu, każdy człowiek ma otwarte nowe przestrzenie życia polegające na jakżeż niezwykłej komunii z Trójcą Przenajświętszą. Komunia z Ojcem poprzez powołanie w Synu za sprawą Ducha Świętego. Nie jesteśmy sami. Jesteśmy z Bogiem, bo Bóg jest z nami. A potwierdzeniem tego i udokumentowaniem najwyższym i ostatecznym będzie to, że łaską Bożą, miłością miłosierną podźwignięci, ostatecznie zostaniemy powołani do domu Ojca, gdzie mieszkań przygotowanych dla nas jest wiele. Oto treść nauczania i głoszenia Ewangelii właśnie w aspekcie życia, wartości życia, godności zatem każdego człowieka powołanego do istnienia mocą miłości jego rodziców i współdziałania z Bogiem Stwórcą dla Jego chwały, dla naszego zbawienia. Głosząc to, świadkowie Chrystusa stają się zwiastunami Ewangelii życia. I także w odniesieniu do nich spełniają się te cechy, o których mówił Pan Jezus, wysyłając owych 72, by Go poprzedzali w drodze do Jerozolimy, do Paschy, do chwili, w której zostaną na nowo przywrócone więzi dziecięstwa Bożego. Bo zwiastunowie Ewangelii życia są też nieliczni, zważywszy ogrom i potęgę propagandy na rzecz tego, co Ojciec Święty Jan Paweł II częstokroć określał mianem cywilizacji śmierci. Jakżeż nieliczni wobec potęgi tych, którzy uważają, że postęp życia polega na tym, aby ci silni, ci zdrowi, ci wydajni i piękni mogli bez trudu decydować, bo to ich prawo, czy poczęte już dziecko i żyjące już dziecko może dalej istnieć. Jakżeż przejmującym symbolem tych nielicznych i sprawiedliwych jednocześnie jest słynna Mary Wagner, działająca w Kanadzie. Sama wobec potęgi państwa, które uważa się, że jest w pełni demokratyczne. Bezbronni wobec licznych przejawów agresji, słownej i czynnej, także na naszej polskiej ziemi, przypomnijmy sobie te ciągle zrywane banery mówiące, ukazujące całą przerażającą rzeczywistość aborcji. atakowani, narażani także na pewne straty materialne. Bezbronni. Bezbronni, a jednocześnie jak silni swoim przywiązaniem do prawdy i swoją niezłomnością. Ubodzy, bo dysponują ubogimi środkami. Poza słowem pozostaje im jeszcze modlitwa i ofiara i ten kwiatek pojedynczy, który Mary Wagner przynosi do każdej z kobiet, która zmierza do kliniki aborcyjnej. Jakby ten kwiatek miał być ostatnią szansą, by obudzić sumienie i skłonić do tego, aby stać się matką, a nie zabójczynią własnego dziecka. Zwiastunowie pokoju. A to dlatego, że ci, którzy bronią życia, bronią pokoju serca, sumienia tych, którzy są poprzez swoje niedobre myślenia, może poprzez to, że są ofiarami szczególnych nacisków, żeby się przed tym tragicznym losem zabójstwa własnego dziecka powstrzymali i mogli się cieszyć czystym i spokojnym sumieniem. A przecież im więcej ludzi prawego i czystego sumienia, im więcej ludzi, tutaj odnoszę się do słynnego sformułowania Jana Pawła II z Gniezna z 1997 roku, im więcej ludzi, których sumienie wypalone jest ogniem Ewangelii jak cegły, tym większy i bardziej autentyczny pokój społeczny, tym mniej agresji, tym więcej gotowości, by okazywać sobie nawzajem szacunek i dobroć serca. Bo tylko ludzie pokoju wewnętrznego mogą być zwiastunami pokoju i tymi, którzy pokój w społeczeństwie wokół siebie budują. I żeby ten pokój mógł zaistnieć, trzeba spotykać i umacniać ludzi, którzy są gotowi do pokoju. Problem walki o życie, zmaganie się o to, aby także nasz polski naród był chroniony prawami zabraniającymi aborcję. Ten problem jest możliwy do rozwiązania, a nasze najświętsze pragnienia możliwe do osiągnięcia, jeżeli dojdzie do szerokiego sojuszu ludzi wierzących z tymi, którzy może są poza Kościołem, może daleko od niego nawet, ale są ludźmi prawego sumienia i którzy doskonale wiedzą, że piąte przykazanie jest fundamentem życia każdego prawdziwie sprawiedliwego narodu i państwa. Wielki sojusz prawych sumień. Oto wielkie zadanie, jakie stoi przed nami wszystkimi. A wszystko dlatego, żeby w naszym działaniu spełniać to samo, do czego wzywał Chrystus swoich uczniów, by uzdrawiać z chorób, zwłaszcza tych, którzy stali się uczestnikami w mniej lub bardziej zawiniony sposób aborcji, czy w innych krajach także eutanazji. Nieść im orędzie miłosierdzia, dawać im nadzieję, leczyć ich rany. Oto zadanie Kościoła. Oto cel naszej osobistej, każdej i każdego z nas wrażliwości, aby budować cywilizację miłości. A z tym związana głęboka prawda, obrona życia, każdego życia, bez wyjątku, jest niezbędna, by tę cywilizację miłości naprawdę budować, tak bardzo nam potrzebną, gdy chodzi o nasz naród, naszą ojczyznę, ale także gdy chodzi o cały świat zachodni, w ogóle cały świat, ale szczególnie niewątpliwie te kraje, które kiedyś budowały swój ład społeczny na wartościach chrześcijańskich, o których teraz się, od których się odcinają i o których nie chcą pamiętać. A przy tym wszystkim, przy tej całej otwartości i konieczności zrozumienia i leczenia ran, pewne jasne określenie swojego stanowiska i związana z nim także bezkompromisowość wobec tego, co się u nas nazywa niekiedy kompromisem aborcyjnym. Wszyscy mają prawo do życia i nie my jesteśmy od tego, by decydować, komu łaskawie prawo do życia przyznamy, a komu nie. Bo dawcą życia i jego stwórcą jest sam Pan Bóg. A my w tym dziele jego stwórczym mamy uczestniczyć, będąc przedłużeniem jego ojcowskiej, tkliwej miłości. Na tym tle, drodzy siostry i bracia, rozumiemy także szczególne posłanie i misję, nie boję się użyć tego słowa, Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Jedyna taka szkoła pośród dziesiątków, setek uczelni w naszej ojczyźnie. Tak głęboko przekonana co do tego, aby stać na straży każdego budzącego się życia. Tak zaangażowana, gdy chodzi o jej kadrę akademicką, jej studentów, ale także absolwentów, by być świadkami Chrystusa, dawcy życia i obrońcy każdego życia, by poprzez swoją misję głoszenia słowa i przekazywania dobrego obrazu dźwigać ludzi, ukazywać im ich godność, ich zadania, ich wspaniałe cele, bo nie ma nic bardziej szlachetnego i pięknego, jak właśnie służyć życiu, a jeśli trzeba, oddawać własne życie dla braci. Wszystko to wpisane jest w Paschę Chrystusa i w Jego krzyż, krzyż ostatecznie zwycięski. Jesteśmy wdzięczni, że szkoła ta jasno określa, czym życie jest, na czym polega jego godność i jak trzeba tego życia za wszelką cenę bronić. Jesteśmy wdzięczni za jej świadectwo, za jej bezkompromisowość, a jednocześnie za jej uległość wobec Chrystusa i Jego Ewangelii. Kiedy rozważamy dzisiaj te prawdy, zdajemy sobie sprawę z tego, w jakim kontekście one rozbrzmiewają. 100 lat od odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach zniewolenia. Wiele pokoleń Polaków, którzy w tych trudnych tamtych czasach oddawali swoje życie dla najświętszych wartości, dlatego by inni Polacy, bo przecież wolność nie jest czymś abstrakcyjnym, by inni, może wnukowie, może prawnukowie, dzięki ich osobistemu wysiłkowi i ofierze mogli czuć smak wolnej Polski. A zdajemy sobie sprawę, że to minione także stulecie było w większości naznaczone kolejnymi zmaganiami o wolność. O wolność, którą próbowano nam odbierać również poprzez zbrodnicze prawa do aborcji, dawane najpierw przez Hitlera w czasie II wojny światowej, a potem od 1956 roku przez władze PRL-u. Stać na straży wolności, bronić życia, wpisywać się w to wielkie przesłanie, jakie przez długie lata swojego pontyfikatu dał nam święty Jan Paweł II Wielki, wybrany 40 lat temu na stolicę Piotrową. Czuć to wielkie zobowiązanie, jakie na nas ciąży. Iść z ufnością, głosząc dobrą nowinę o zbawieniu i o życiu, nawet jeśli niekiedy czujemy się bezbronni, nieliczni, skazani jakby z góry na przegraną wobec potęg tego świata. Właśnie tak iść, głosząc Królestwo Boże i modląc się w tym świętym sanktuarium do świętego Józefa, męża najmężniejszego ze wszystkich, głowy najświętszej rodziny, ozdoby życia rodzinnego, postrachu duchów piekielnych i opiekuna Kościoła Świętego, modląc się i błagając: święty Józefie, módl się za nami. Amen.